Cholewiński,
Ławrynowicz. Ławrynowicz,
Cholewiński, czyli
jak pisarz z pisarzem.
Dzień dobry, witamy naszych słuchaczy w drugiej audycji zatytułowanej Jak pisarz z pisarzem. Naszym gościem dzisiaj miał być Piotr Wojciechowski.
No niestety pan Piotr zachorował i to zachorował wczoraj wieczorem. No to już jest siła wyższa, proszę państwa, ale książkę i tak omówimy.
Będziemy o niej rozmawiać, ale jeśli można, Marku, zanim przejdziemy do książki Piotra Wojciechowskiego, to ja bym chciał jednak chwilkę zająć państwa czym innym. Mianowicie napisał do mnie maila nasz kolega, pisarz, generalnie prozaik Rafał Wojasiński. Napisał, żeby mi przysłać swój wiersz. Ten wiersz tyczy się Ukrainy. Napisał do niego młody poeta z Ukrainy i Rafał mu odpowiedział wierszem. Choć generalnie tego nie robi, to tym razem napisał wiersz. Jeżeli państwo pozwolicie, ja przeczytam ten wiersz. On jest dosyć długi, ale warto chyba posłuchać. Drogi poeto z Tarnopola, ty jesteś tam, a ja tu. Ja mam spokój przy biurku i za oknem. Dla ciebie biurko i okno nie mają znaczenia. Nie wystarczy znaczenie biurka i okna, żeby świat istniał. Żeby się stało to, co musi się stać. Żeby świat istniał, musi się kończyć istnienie jednego człowieka i jeszcze jednego, i jeszcze wielu ludzi. Ale to jest ten sam świat, który mieści ciebie i mnie. Mieści spokój tych, którzy żyją tu i spokój tych, którzy umarli tam, u ciebie, w kraju. Śmierć to jest zadanie na raz i zawsze się udaje. Udaje się bez końca. Tak jak narodziny i życie udają się bez końca. Życie tych, którzy zabijają i tych, którzy są zabijani. Czasami świat składa się tylko z tych dwóch stron świata, a potem znowu są następne. I inaczej chce się żyć, inaczej niż chciało się jeszcze wczoraj. Żyj, poeto z Tarnopola, Jurij, żyj. Nie znam lepszego słowa, które chciałbym ci teraz powiedzieć. Żyj. I niech znaczy to tyle, ile może, na pewno więcej niż umiem poczuć i zrozumieć. Ty jesteś tam, a ja tu. Nie wiem, co to znaczy do końca, czy to dużo, czy mało. Za oknem mam wiosnę, początek, znowu jakiś początek i to tylko początek. Dla mnie początek to tylko początek, a dla ciebie może to być jedyne wyjście, bo nie ma powrotu, bo nie ma gdzie wrócić. Cały sens świata i czasami jego brak może wynikać z tego, że ty jesteś tam, a ja tu. Drogi poeto z Tarnopola, ty tam, a ja tu. Okrutna prawda, okrutna dla ciebie. Dla mnie to tylko prawda. Tak się rozdziela świat na tych, którzy są tam i tych, którzy są tu. Zawsze świat ma tylko tyle do zaoferowania, że ktoś jest tam, ktoś tu. I to tylko prawda. Ale nic więcej nie mamy, drogi poeto z Tarnopola. Tylko to, że ty jesteś tam, a ja tu. W tobie jest odwaga, a we mnie tylko strach, że nie mam tej odwagi, co ty.
No i miejmy nadzieję, że tam już nikt nie zginie, a my tu będziemy pisali wiersze o wiośnie i sprawach radosnych.
Wracajmy do naszego tematu. Mieliśmy rozmawiać z Piotrem Wojciechowskim. Jak państwu żeśmy powiedzieli, niestety nasz gość nie był w stanie do nas dotrzeć. Piotr Wojciechowski, bardzo, bardzo znany prozaik, były szef Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor 9, o ile dobrze policzyłem, powieści, 5 tomów opowiadań, autor wielu scenariuszy, także reżyser filmowy. Pan Piotr, oprócz tego, że z wykształcenia, co jest pewnie ciekawe, jest geologiem, to ukończył także dziennikarstwo, a później reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi.
Jest zresztą wykładowcą na Wydziale Scenariuszowym tej szkoły.
Tak jest. Znamy jego wspaniałe powieści, Czaszka w czaszce, Wysokie pokoje, Obraz na powietrzny. Sporo tego napisał pan Piotr, jakkolwiek czasami, tak jak kiedyś Jackowi Bocheńskiemu powiedziałem, że jest leniem, bo za mało napisał. Tak wydaje mi się, że w przypadku Piotra Wojciechowskiego też bym chętnie powtórzył, że za mało napisał.
No, ale mamy nową książkę. Nazywa się Tratwa manekina. Piękna biała okładka z rysunkiem zresztą autora, który też jest rysownikiem, autorem wielu wystaw. Przy okazji warto zauważyć, każdy rozdział też otwiera rysunek pana Piotra. No, ale tego państwu nie przekażemy, natomiast o książce możemy to i owo powiedzieć. Zdarzało się Piotrowi Wojciechowskiemu, że akcje jego powieści rozgrywały się w światach stworzonych specjalnie do tego celu, by tam można było akcję umieścić. Tym razem mamy powieść realistyczną. Ona dzieje się w określonym miejscu, w Górach Izerskich, po czeskiej stronie, ale z wyraźnymi konotacjami, jeśli chodzi o Polskę. Grupa ludzi przebywa w schronisku.
To nie jest grupa przypadkowych ludzi.
Tak, no to właśnie powiem.
Oni wszyscy jakoś na siebie następują, znają się, mają wspólne historie i w gruncie rzeczy cała powieść polega na tym, że jest opowiadana przeszłość, historia z przeszłości. Znaczy, to jest kilka historii oczywiście, które się splatają, przenikają, przechodzą przez siebie i dzięki temu poznajemy też życie po prostu tych ludzi.
To prawda. Ja bym powiedział, że to jest takie odsłanianie, zdejmowanie kolejnych zasłon i dowiadujemy się przez całą powieść coraz to czegoś nowego, coraz to nowych relacji, ale warto się zastanowić, po co to wszystko poznajemy. Mnie się wydaje, że kluczowe zdanie jest tam takie, że trzeba wrócić do miejsca, kiedy się jakby poszło w złym kierunku. Kiedy
wrócić i spróbować naprawić.
Trzeba odnaleźć to miejsce, w którym nasze życie podążyło nie w tą stronę, w którą powinno. I przynajmniej taki mityczny terapeuta, dr Pogruda, uważa, że to jest możliwe. I główny bohater chyba tej powieści, Jacek Sztarmak, powraca po to, by to miejsce odnaleźć i by uzyskać przebaczenie.
Powiedzmy prawdę, on je częściowo odnajduje i w gruncie rzeczy w którymś momencie on nie jest pewien, czy mu to wybaczenie jest w ogóle potrzebne, bo nakłada się tyle historii i one się tak splatają, że w gruncie rzeczy ta terapia niekoniecznie jest właściwa, bo ona też polega na tym jednak na rozdzieraniu ran z przeszłości, na jakimś wypatroszeniu siebie, pokazaniu niespecjalnie ładnych historii z przeszłości. Ale ja mam też, Marku, takie wrażenie, że w tej książce ci ludzie mimo wszystkich zawiłości ich losów, oni są jednak jakoś poukładani. To nie są przecież źli ludzie.
Ale to chyba generalnie ludzie nie są źli według Piotra Wojciechowskiego, za to często są nieszczęśliwi.
Tu oczywiście mamy taką historię takiej niezwykłej postaci o imieniu Manolo. Oczywiście to nie jest rzeczywiste imię jednego z bohaterów.
Żadne nie jest rzeczywiste, bo on występuje czasem jako Manolo, no tak, czasem jak tak. Manfred Homa, czasem jako Fred Wesoły i chyba w sumie żadne z tych jego imion i nazwisk nie jest prawdziwe.
W każdym razie Manolo jest fantastycznym żeglarzem, człowiekiem, do którego mężczyzną, do którego lgną kobiety, ale on znajduje jakąś taką niezwykłą dziewczynę, która go opętuje, przy której on traci głowę, a która tak naprawdę chyba nie jest żadną szczególnie wartą zwrócenia uwagi kobietą, tym niemniej ma coś, co go przyciąga. Przyciąga go jak magnes i czyni go w gruncie rzeczy nieszczęśliwym na wiele, wiele lat.
Ale i on okazuje się dla niej nieszczęściem i tu się pojawia może najważniejsza postać w tej historii, choć nigdzie nie występuje, dziecko owej Marii, o które toczy się walka między mnóstwem różnych ludzi.
Ale ten chłopiec, to dziecko, którego matką jest właśnie rzeczona kobieta demon, też odnajduje w swoim życiu kogoś, na kim się może oprzeć. Nieszczęśliwe, inne dziecko, kalekie, którym ono się, będąc w domu dziecka, zaczyna opiekować, bronić przed agresją innych wychowanków tego domu dziecka, ale jednocześnie tak naprawdę, mówisz, poszukiwanie czy walka o dziecko, ale to jest właśnie stałe poszukiwanie też tego dziecka, bo tak naprawdę ono jest i go nie ma, znika, gdzieś się pojawia w Niemczech, u jakichś ludzi, którzy przewożą je przez wiele kilometrów.
No jakimś tam ogromnym mamy cały wątek gangsterski,
gangsterski,
prawda?
Tak, no są przemytnicy. Ta książka zresztą ma tych wątków po prostu strasznie dużo.
Jeszcze warto powiedzieć, że to jest książka też o niesieniu pomocy. Wszyscy usiłują nieść pomoc, każdy na swój sposób, a w tle mamy powieści Powódź, której w ogóle jest no, niesienie pomocy generalnie wszystkich przez wszystkich, którą też ci bohaterowie
są zaangażowani.
I ja tą powieść traktuję zresztą jako pewną metaforę sytuacji tych wszystkich ludzi. I właśnie wszyscy nie umieją pomóc.
Nie umieją, no czasami im się jednak udaje pomóc, tak jak właśnie w przypadku tych powodzian. No jednak oni jeżdżą, wykonują fizyczną, ciężką pracę, więc w jakiejś mierze oczywiście udaje im się pomóc, no ale ta powódź jest jednak pewną przenośnią.
To prawda.
Ale ja chciałem, Marek, jeszcze, jeśli pozwolisz, powiedzieć o jednym wątku, bo Piotr Wojciechowski, o czym żeśmy nie powiedzieli, no jest miłośnikiem gór, taternikiem był i nie bez powodu ustawił historię tej książki właśnie w górach, bo on pokazuje jednak ich piękno, swoje umiłowanie. Zresztą chyba Piotr Wojciechowski chciałby, żeby na początku przedstawiania go powiedzieć, że on jest właśnie miłośnikiem gór. Ponieważ ja też się wspinałem, w związku z tym wiem, jaki to jest rodzaj przyjemności i jak dużo wrażeń człowiek z tego wynosi.
No i na koniec trzeba powiedzieć, że to jest też powieść o sztuce, o muzyce, o teatrze. Bardzo ważna w tej powieści jest muzyka, którą się Jacek Sztarmak, bohater główny, zajmuje zawodowo. Jest tam porównanie świata do teatru.
No powiedzmy, że dwóch z bohaterów tych książek zajmuje się naprawą instrumentów. I stąd ich umiłowanie muzyki.
No i przewija się przez całą powieść Maurice Chevalier. Nawet ten chłopiec jest nazywany przez matkę Chevalier Maurice.
Tak. Żeby nie było wątpliwości, jako jedno słowo.
I historia właśnie kończy się, kiedy bohater wraca na dworzec w Wiedniu, wraca, bo on mieszka na stałe w Lińcu i idzie nucąc melodię Maurice'a Chevalier i tą piosenkę chcielibyśmy Państwu teraz na zakończenie rozmowy puścić.
Jusqu'à Ménilmuche, la rue de l'Ape à la rue de la Gaîté, il n'y a pas une môme dans tout Pantruche qui avec la mienne puisse lutter. De tous les côtés quand on l'épluche, on ne trouve rien à lui reprocher. C'est un oiseau rare que roi des vénards j'ai eu le bonheur de dénicher. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Marlène et Darieux n'arrivent qu'en deux. La Greta Garbo peut aller tirer son chapeau. Ils n'en ont pas à Liverpool. À New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Ces petits seins pervers qui pointent au travers de son pullover vert vous mettent la tête à l'envers. Et là, les jambes faites au moule, des cheveux fous frisés partout et tout et tout. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Marguerite de Bourgogne auprès d'elle n'avait que Nîmes comme tempérament. Il faut l'entendre quand elle appelle son petit momo au grand moment. Son corps frissonne d'une façon telle que la maison en tremble également. Et ça vous explique les secousses sismiques dont les journaux parlaient récemment.
Et un gars est bien mal beau. Vous enverrez à vous là. C'est baisé moelleux, font dresser les cheveux. C'est baisé profond, vous font sauter jusqu'au plafond. Il faut la voir quand elle roucoule. Et qu'on l'entend du fond de Passy crier, chérie, oh, si vous la voyez, vous me la chipperiez. Mais vous ne connaîtrez pas ma poule.
Miesiąc temu towarzyszyły nam dwie młode damy, które rekomendowały książki. Dzisiaj będzie identycznie.
Tylko, że to są inne damy.
Dzisiaj pierwszą będzie Weronika Wakulska. Powiedz, Weroniko, z jaką książką przyszłaś dzisiaj do studia?
Książka, którą chciałam polecić, to jest Rublowka, której autorem jest Walerii Paniuszkin, rosyjski dziennikarz, laureat nagrody Złote Pióro Rosji, autor książek Michał Chodorkowski, Więzień Ciszy, Gazprom, Rosyjska broń i 12 niepokornych, portrety nowych rosyjskich dysydentów.
I to jest książka, która teraz wyszła?
Ona wyszła w grudniu zeszłego roku.
I o czym jest ta książka?
Rublowka to jest drobiazgowy opis środowiska najbogatszych i tym samym najbardziej wpływowych ludzi Rosji, mieszkających na luksusowych osiedlach wzdłuż szosy Rublowo-Uspieńskiej, prowadzącej na zachodnie obrzeża Moskwy, które właśnie w książce nazywane są Rublowką.
To jest nazwa geograficzna, prawda? To oznacza konkretne miejsce.
Tak, tak. To są miejsca podmoskiewskie. Takie osiedle.
Czyli mamy opis najbogatszych Rosjan.
Tak, z Rublowką kojarzone są takie nazwiska jak Sołżenicyn, Breżniew, Jelcyn, Chodorkowski czy wreszcie Putin.
Znaczy to niekoniecznie jednak najbogatsi, bo Sołżenicyn raczej nie był, mimo Nobla, to nie był jeden z najbogatszych Rosjan. Był istotną postacią, tak.
Ale to ciekawe. No a powiedz, czy tam są opisani ci nowi Rosjanie, tak zwani bogaci, bezczelni,
bez zahamowań.
Czy ta książka jest też o tym?
Również, ale nie tylko. Tak naprawdę na dobrą sprawę jest to po prostu opis sfery zupełnie niedostępnej dla szarego obywatela. To jest coś bardzo egzotycznego i ekskluzywnego, coś kompletnie poza naszym zasięgiem. To jest taka unikatowa perspektywa dziennikarza, osoby niejako również z wewnątrz, ze względu na medialne zaplecze, która otrzymuje tymczasowy dostęp do normalnie zamkniętych dla nieproszonych ludzi miejsc i kręgów bogaczy, milionerów, biznesmenów.
Dlaczego mamy tę książkę czytać, powiedz?
Dlatego, że ekstrawaganckie życie elit zawsze spotkało się z dużym zainteresowaniem reszty społeczeństwa, która chciała podejrzeć trochę jak przez dziurkę od klucza, jak żyje się idealnie.
Ale to jest książka plotkarska, powiedz, czy nie? Czy to jest książka, w której mamy twarde fakty?
To jest reportaż, także jest nacechowany subiektywnie, natomiast jest to książka o faktach. Jest to na pewno książka o faktach, które mówią same za siebie. Są dosyć smutne i troszeczkę tak jak w Polsce, życie elit jest zawsze dla nas zaskakujące i nieprzewidywalne.
Rozumiem, że nie podobają ci się te rosyjskie elity.
No jakby tam zamieszkać, słuchaj, w tej dzielnicy.
Czy podobają się, czy nie podobają? Są zupełnie inne. Tak jak mówię, to jest coś zupełnie egzotycznego. I tak samo jak elity w Polsce, w końcu mamy również swoją Zatokę Czerwonych Świń.
Tak, ale to oni są dosyć biedni jeszcze, tak. To bogactwo jest gdzie indziej, Weroniko, już teraz.
No dobrze. Bardzo ci, Weroniko, dziękujemy za tę rekomendację. Powiedz jeszcze, kto tę książkę wydał.
Wydawcą tej książki jest wydawnictwo Agora.
No więc, Marku, o czym będziemy dzisiaj, co będzie głównym tematem naszego spotkania? Jaka książka?
Książka Pawła Achille, Śpiewaj ogrody, dlatego, że jest to rzeczywiście, moim zdaniem, bardzo udana i dobra książka.
Świeżutka książka.
Świeżutka Hillego. Poza tym. Nie o wszystkich książkach Pawła Hille można to powiedzieć. To jest pisarz, który ma wzloty bardzo wysokie, ale miewa też swoje literackie czasem upadki. Ta książka, wydaje mi się, jest właśnie
tu
takim
jesteśmy
wzlotem.
Jesteśmy absolutnie zgodni, że to jest książka na pewno warta czytania. Marku, ja mam propozycję, żebyś wyjaśnił, skąd ten tytuł wydaje się nielogiczny, Śpiewaj ogrody.
Znawcy to wiedzą, bo znawcy wiedzą, że to pochodzi od Rilkego, a dlatego tytuł ten, że bohater, o którym będziemy jeszcze mówić, pisze pieśń do słów Rilkego. Natomiast oryginalny fragment wiersza brzmi tak. Śpiewaj ogrody, których nie znasz, serce moje jak w szklance, naczynia, wlane ogrody, jasne, nieosiągalne, wody i róże, sirazu i ispahanu, śpiewaj je błogo, sławie nieporównywalnie.
Wiersz Rilkego w przekładzie Mieczysława Jastruna.
Ciągle chyba najwybitniejszego tłumacza.
Niewątpliwie, Rilkego. Tak. No dobrze, to teraz musimy powiedzieć, o czym ta książka jest. I to nie jest proste zadanie, dlatego że inaczej niż w innych książkach Hillego, mam wrażenie, że w tej książce akcja jest rozciągnięta na kilka stuleci.
To znaczy, jest tam kilka akcji. Pierwsza akcja podstawowa zaczyna się parę tygodni, chyba nawet po końcu wojny. Pewien mężczyzna przybywa kajakiem. Kajak jest marny, dziurawy.
Kajakiem płynąc Wisłą.
Wisłą, tak jest. I więc dopływa do Gdańska, zdaje się gdzieś w okolicy Długiego Targu, porzuca ten zatapialny kajak i idzie przez opuszczone miasto, dociera do komendatury rosyjskiej.
Pijanej komendatury.
Pijanej, oczywiście, pijanej i zbrodniczej komendatury, no, co jest zgodne z prawdą.
W tej komendanturze on poznaje niezwykle ciekawą osobę, Kaszuba, który będzie towarzyszył mu w gruncie rzeczy przez większość jego dni, a także głównemu bohaterowi książki, wydaje się, że alter ego Pawła Hille, będzie takim przyszywanym troszkę wujkiem. Ten Kaszub mówi po kaszubsku generalnie. Mamy w książce całe zwroty po kaszubsku tłumaczone, bo nie zawsze jednak to jest język dla nas zrozumiały.
W ogóle nie wiedziałem, że Paweł Hille zna język kaszubski. To prawda szapoba.
Pewnie nie zna, bo jednak na końcu dziękuję za sprawdzanie.
Prawda, zawsze pisarza trzeba.
Za sprawdzanie mu tych tekstów.
Ale to jest ciekawe, bo to jest ta historia takich ludzi, którzy tam trwają, mimo przemian historycznych, różnych krajów, w których mieszkają, różnych ustrojów, w których się znajdują. Oni trwają na swoich miejscach wbrew wszystkiemu, do dzisiaj zresztą. I to był świetny pomysł, że ci Kaszubi tam są, jako taki element stały w tym świecie, w którym właściwie nic stałego nie ma. Pan Bieszk i jego rodzina, wydaje mi się, są rdzeniem tej ziemi, bo to jest w gruncie rzeczy powieść o miejscu bardziej niż o ludziach.
No tak, no i powiedzmy sobie dalej, o czym ta książka jest. Ona jest o przyjaźni początkowo młodego chłopca, później dojrzewającego chłopca, wreszcie dorosłego mężczyzny z mocno starszą panią Gretą, która choć mówi po polsku, to ona jest jednak Niemką mieszkającą w Gdańsku od dawna.
No tak, ponieważ wracając do pierwszej historii, ów człowiek, który wysiadł dopiero co z kajaka i dostaje w tej komendanturze przydział lokalu i to jest właśnie dom tej pani Grety, której historię poznajemy.
No tak, ale ten dom kupił jej mąż przed wojną i mąż, bogaty człowiek, który przyjechał w gruncie rzeczy do Gdańska dla niej. Ten dom zbudowany przez kogoś innego znacznie wcześniej i tutaj zaraz puścimy Państwu fragmencik z książki, który będzie mówił o osobie, która ten dom zbudowała, bo to też jest jakoś tam historia koncentrująca się wokół tego małego miejsca, właśnie
tak.
Domu.
I to jest początek historyczny, czyli już nie jesteśmy w roku 45, tylko jesteśmy w wieku 18.
18, tak jest.
Tu się zaczyna tak naprawdę historia tego miejsca.
Ojciec w towarzystwie dwóch kobiet, wesoły, rumiany, jakim nigdy go nie widział, zdawał się niezdolnym do podjęcia zasadniczej rozmowy, a w każdym razie nie teraz, gdy szumiało mu w głowie i pikantne żarciki krążyły nad stołem, puentowane wybuchami śmiechu. François jadł w milczeniu, przyglądając się damom. Czarną, w sukni z kremowej tafty, ojciec nazywał Mariposa, do mulatki z pieprzykiem na szyi wołał Passarinia. Znać było, że są w dawnej komitywie. Dłoń Mariposy, spływając co parę chwil na pantalony ojca, powodowała, że przerywał potok słownych igraszek i z półotwartymi ustami zastygał, bez ruchu, spoglądając w gipsowy plafon z wyobrażeniami Wenery. Passarinia kładła mu swoje ramię na karku i smukłą dłonią, na której przegubie lśniła bransoletka, wodziła po jego szyi, rozsupłując delikatnie zawiązkę halsztuka. Awantura wybuchła, gdy François nie chciał wybrać żadnej z nich, mimo nalegań ojca i natarczywych uwag, że pora winobrania wreszcie nadeszła, że bukłak młodości trzeba już rozwiązać, że wszystko zostało opłacone i zostają tu do rana, każdy w osobnym pokoju oczywiście. Stali naprzeciw siebie. Ojciec purpurowy ze złości, syn pobladły z gniewu. I obrzucając się obelgami, doszli do tego punktu, z którego nie ma już odwrotu. Ojciec uderzył syna otwartą dłonią w twarz, syn porwał trzcinową laskę i złamał ją na głowie ojca, bijąc dwukrotnie z całych sił. Z rozciętą brwią Dominique de Venancourt zatoczył się i upadł na kanapę. Stróżka krwi spływała po lewym policzku. Parę kropel splamiło jedwabną kamizelkę. Damy udzielały pomocy, a on, wściekły, rwał się do ukarania syna. Jednak powstrzymały go z pomocą batystowej chusteczki, perfumy, perswazji i porcji czułości. François, za którym ojciec zdążył krzyknąć parę przekleństw, wyszedł bez słowa na ulicę. W strugach deszczu dotarł do stajni, gdzie z niedopitą flaszką drzemał na słomie Hektor. Rozkazał mu natychmiast zaprzęgać. A kiedy negr ociągał się, przywołując ostatnie polecenia pana, wedle jakich mieli wracać na fazendę dopiero jutro po śniadaniu, François krzyknął: twój pan jest chory, musi wracać. Zaprzęgaj, a potem idź pomóż mu zejść ze schodów. Ja zajadę landem pod wyjście. Tak też się stało, z tą drobną różnicą, że kiedy zaspany Hektor dobił się wreszcie z pomocą miejscowej służby do numeru, gdzie pan Dominik de Venancourt tworzył właśnie trio z Mariposą i Passarinią, jego syn François, zacinając konie, był już za rogatkami miasteczka. Powóz mimo ulewy, która na bitej drodze uczyniła wiele rozlewisk, jechał szybko.
Ja nieprzypadkowo wybrałem ten fragment. Troszkę się śmiałem, kiedy czytałem akurat tę część książki, bo to część z Państwa pewnie będzie pamiętała. Był w Polsce taki serial, który robił wielką karierę pod tytułem Izaura. I tu mamy troszkę historię podobną, bo budowniczy domu, w którym później mieszka Ernest, Teodor i Greta, a później ojciec alter ego Pawła Hilego. Otóż ten budowniczy urodził się w Brazylii, gdzie jego ojciec był bogatym bardzo człowiekiem, traktującym straszliwie źle żonę, czyli matkę budowniczego tego domu, a matka miała domieszkę krwi murzyńskiej, co było wielką, straszną zupełnie rzeczą dla
ale białych. Syn z tego małżeństwa okazał się wyjątkowo negatywną postacią. Nie będziemy Państwu zdradzać, bo musicie mieć jakąś ciekawość w czytaniu książki, ale postać jest zaiste przerażająca.
Przerażająca, taka, której by się z całą pewnością nie chciało spotkać na swojej drodze. W każdym razie on był oficerem w armii francuskiej i dziwnym trafem nie wrócił z wyprawy Napoleona na Moskwę, nie wrócił już do Francji, tylko osiedlił się z pewnego powodu w Gdańsku, tam zbudował dom. I w tymże domu później odnajdujemy głównych bohaterów tej książki. Powiedzmy teraz, Marku, parę słów o mężu Grety, Ernście Teodorze.
Mam takie podejrzenie, że Ernst Theodor Hoffmann, bo tak się nazywa ten bohater, jest w ogóle wzięty z prawdziwego Ernsta Teodora Amadeusza Hoffmana, autora Dziadka do orzechów, ponieważ, o czym nie wszyscy wiedzą, autor Dziadka do orzechów był też kompozytorem i był też rysownikiem, tak jak nasz tutaj powieściowy Hoffman, który jest człowiekiem skromnym, trochę, nie powiem, że pozbawionym talentu, ale pozbawionym sukcesu, delikatnym, wrażliwym, trochę nieprzewidującym.
Tylko u miejsców, powiedzmy, w jakim czasie, o jakim czasie mówimy?
No, to się zaczyna w latach dwudziestych.
XX wieku.
Potem nadchodzą lata 30. i tu mamy jakby bardzo ważny wątek tej książki, mianowicie pojawia się w wolnym mieście Gdańsku nazizm. To o tyle on łatwo wkracza, że to jest miasto, Sopot jest miastem festiwali wagnerowskich, więc przez tego Wagnera wkracza ten nazistowski nurt. I dalej mamy opowieść, jak skromny kompozytor usiłuje sobie z tym poradzić. Chór pielgrzymów nie wszedł od prawej i lewej kulisy, by złączyć się na środku sceny w jedną potężną grupę, nie. Oni spływali ze wzgórza najpierw jakby nieśmiało, pojedynczo, potem większymi grupkami i tak to było myślone, że kiedy z mroku, z pomiędzy pni buku wyłaniały się ich sylwetki w długich szatach, niczym jacyś druidzi, każdy zaparał swoją pochodnię, trzymaną w prawej dłoni jedną od drugiej, te chybotliwe światła spływały w dół wraz z potężniejącym śpiewem i wreszcie, kiedy z ciemnego wzgórza spłynęli już wszyscy, w narastających dźwiękach orkiestry i ludzkich głosów, a było ich ze 200, utworzył się ogromny, płonący krąg, w którego środku stał sam Tannhäuser, tylko on jeden bez pochodni, no bo przecież wciąż dzierżył w dłoni swój pielgrzymi kostur i kiedy chór osiągnął swój apogeum, ten wielki krąg świateł dosłownie w kilka sekund zmienił się w swastykę zbudowaną z pochodni. Widzowie powstali z miejsc, po ostatnich dźwiękach chóru i orkiestry ponad 20 tysięcy ludzi biło brawo, jak po udanej arii we włoskiej operze. Okrzyk Heil wybrzmiał wielokrotnie, potężniał, rósł, odbijał się od ścian lasu i powracał do widowni i sceny jak zwielokrotnione echo. Wielu widzów płakało. Ja nie płakałam, kończyła wątek pani Greta, ale wstawałam wraz z innymi. Nie krzyczałam Heil. To wydawało się zbyt pospolite na przedstawieniu operowym, ale mogę ci powiedzieć, że jednak coś ściskało mnie za gardło. Jednak czułam wraz z innymi jakiś dziwny, przebiegający między ludźmi prąd. Coś, czego nigdy wcześniej nie zaznałam.
Musimy jednak parę słów jeszcze powiedzieć o tym, że Ernst Teodor jedzie do Budapesztu. Tam spotyka się z antykwariuszem Żydem, który pozwala mu wybrać sobie ze swoich zbiorów, ponieważ likwiduje antykwariat, pozwala mu sobie zupełnie bez opłat wybrać nuty. I cóż on tam odnajduje w tym zbiorze?
No to jest partytura opery Wagnera pod tytułem Szczuroła Psychameln.
Znaczy zupełnie nieznanej partytury.
Tak, oczywiście. Zresztą nieistniejącej prawdopodobnie.
Tak, i o której nikt nie wiedział, no i która oczywiście jest sensacją absolutną, ale ta partytura nie jest skończona. Ernst Teodor musi wiele miejsc uzupełniać, musi w wielu miejscach dopisywać muzykę i to też jest przyczyną jego kłopotów, które w czasach nazistowskich go spotykają.
No to prawda. I jak Państwo widzicie, już mamy mnóstwo różnych skomplikowanych, złożonych wątków i moglibyśmy o tej powieści opowiadać długo i długo i szukać nowych tropów i odnajdywać nowe rzeczy, więc nasza rola jest tutaj skromniejsza. My Państwa chcemy po prostu zachęcić, żebyście do tej książki sięgnęli, bo to jest książka, którą się czyta tak właśnie smakując, grzebiąc, szukając, odnajdując coraz to nowe, ważne i ciekawe rzeczy.
I nastroje. Bardzo, powiedziałbym, w różnych częściach tej książki różne. Od takich pogodnych, dobrych, po jednak bardzo ciężkie z czasów nazistowskich.
A ponieważ pierwszy właściciel był Francuz, to myślę, że wrócimy do towarzyszącego nam dzisiaj Maurice'a Chevalier i damy kolejną piosenkę francuską, tym razem w zupełnie innym kontekście.
Quand elle eut 20 ans, sa vieille maman lui dit un jour tendrement, dans notre logement, j'ai peiné souvent, pour t'élever, fallait de l'argent. Mais t'as compris un peu plus chaque jour ce que c'est le bonheur, mon amour. Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux et bien unis. Nous sommes seuls ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta maman, tu n'as pas de tourment. C'est ainsi que cœur à cœur, on cueille comme une fleur, sous les toits de Paris, le bonheur. Un jour, sans façon, un joli garçon, comme on chante dans les chansons, lui fit simplement quelques compliments, la grisa de boniment. Nini, je te jure, ça se fait plus. La vertu, puisque je t'aime, bah sois moi quoi, dis veux-tu. Sous les toits de Paris, dans ma chambre, ma Nini, on s'aimera, c'est si bon d'être unis. C'est quand on a 20 ans, quand fleurit le printemps, qu'il faut s'aimer sans perdre un instant. L'air était très pur et le ciel d'azur. Elle dit, oh non, non, je ne veux pas. Et puis, elle se donna. C'est ainsi qu'en ce jour, le vainqueur, comme toujours, sous les toits de Paris, fut l'amour.
A drugim naszym gościem jest Anna Wysocka.
Dzień dobry.
Witamy cię, Aniu. Co ty nam przyniosłaś?
Ja jestem dzisiaj z książką o dosyć przekornym tytule Szczęśliwa Ziemia. Napisał ją Łukasz Orbitowski, wydało wydawnictwo Sine Qua Non.
Powiedz nam o autorze parę słów, bo to nie jest taki bardzo znany autor, chociaż przebijający się.
Nie zna, więc...
No ale to wstydź się.
Tak, wstydzę się i już z zaciekawieniem słucham.
Łukasz Orbitowski jest znany miłośnikom literatury gatunkowej, fantastyki, dlatego,
no
że...
Wiadomo, dlaczego nie znam.
Tak, specjalizuje się głównie, dotychczas przynajmniej, bo Szczęśliwa Ziemia jest trochę odstępstwem od tej powieści, od jego rodzaju twórczości dotychczasowej. Pisał powieści fantastyczne i jest moim zdaniem bardzo trafnie porównywany do mistrza grozy amerykańskiej, Stephena Kinga, bo ta fantastyka właśnie mniej więcej jest na pograniczu literatury grozy, horroru często. Są to powieści dosyć mroczne. Natomiast jeżeli chodzi o Szczęśliwą Ziemię, to jest to taka książka, która mimo tej niesamowitości pojawiającej się w dotychczasowej twórczości jego, ma taką dosyć silną warstwę realistyczną, dlatego chciałabym też polecić tę książkę osobom, które na słowo fantastyka dostają gęsiej skórki, bo nie jest tak do końca, że nie może być to książka wiarygodna, jeżeli jest odrobinę nieprawdopodobna. To, co charakteryzuje twórczość Łukasza Orbitowskiego, to podobnie jak Paweł Chile obrał sobie Gdańsk za takie miejsce, o którym pisze i które zna dobrze i w którym się, można powiedzieć, specjalizuje, tak Łukasz Orbitowski pochodzi z Wrocławia, pisze często o Wrocławiu albo szerzej o Dolnym Śląsku i mimo, że bohaterskim, czy miejscem, gdzie bohaterowie mieszkają w dzieciństwie, w Szczęśliwej Ziemi jest nieistniejąca na mapach Polski miejscowość Ryku Smyku, to myślę, że jeżeli ktoś zna Dolny Śląsk, gdzieś tam podróżuje pomiędzy Wrocławiem a Legnicą, to jest w stanie umiejscowić sobie jakieś takie dolnośląskie miasto, gdzie punktem centralnym jest takie tajemnicze zamczysko, myślę, że wybudowane przez Piastów Śląskich, w którym dzieje się coś tajemniczego.
Z tego, co opowiadasz, mi pachnie taką trochę przypowieścią i trochę satyryczną historią.
Nie, no, satyry tam za bardzo nie ma, bo jest to powieść dosyć pesymistyczna, mimo że tak sobie myślę, że ogólnie to opowieść o marzeniach, ponieważ kilkoro chłopaków, którzy wychowują się w małym miasteczku, gdzieś tam na początku swojej życiowej drogi definiuje jakieś swoje marzenia. Dosyć banalne, bo co roku słyszymy, że ktoś nam składa życzenia zdrowia, szczęścia, miłości albo pieniędzy i właśnie takie są ich marzenia, ale później przez różne okoliczności oni muszą sobie te marzenia jakby jeszcze raz zdefiniować i wychodzi to różnie. I nam się wydaje, że często zresztą w sentencjach bardzo górnolotnych jest tak, że marzenia to coś, co nas uskrzydla, coś, co sprawia, że mamy cele w życiu, natomiast w powieści Orbitowskiego marzenia potrafią uczynić nas samotnymi, nieszczęśliwymi, jeżeli je jakoś źle zdefiniujemy albo w nieodpowiedni sposób do nich dotrzemy.
To znaczy co, autor sugeruje, że nie powinno się za bardzo marzyć?
Autor sugeruje nam, że najczęściej jest tak, że to, o czym marzymy w rzeczywistości, nawet osiągnięte, wygląda zupełnie inaczej niż to, czego oczekiwaliśmy. I na tym gdzieś tam polega ten taki rozjazd i te rozczarowanie.
To jest nowa książka?
To jest książka wydana tak naprawdę w 2013 roku w grudniu, więc, więc jest...
I coś świeżutko.
Tak, tak.
Wydawca.
Sine qua non.
Bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję również.
No i my przejdziemy do naszych rekomendacji osobistych. Wacku, mów.
Więc ja dzisiaj chciałem państwu zarekomendować książkę Bożeny Fabiani, Gawędy o sztuce XVII wieku. Bożena Fabiani, historyk, pedagog, popularyzatorka historii kultury. Pani Fabiani ma od wielu lat cykl opowieści o sztuce w programie Drugim Polskiego Radia. Ta książka, jak zresztą już kilka innych, jest nawiązaniem, odzwierciedleniem tamtych audycji, przy czym to jest książka w stosunku do audycji radiowych jednak przerabiona, czasami też poprawiona, ale to jest właśnie forma gawędy o wielkich malarzach. Ja państwu wymienię nazwiska, kogo ona w tym tomie akurat przywołuje. To jest Caravaggio, Orazio e Artemisia Gentileschi, Caracci, Reni, Domenichino, Sirani, Bernini, Rubens, Hals, Rembrandt, Lester, Du, Terborch, De Hoch, Vermeer, De Latour, Poussin, Loren, De Champagne. I jeszcze niejako na dokładkę jest tam Chardin i jest rozdział poświęcony polskiemu barokowi. To, czego mnie w tej książce zabrakło, to tego, że w moim odczuciu powinni tam oprócz Włochów, Niderlandczyków i Francuzów znaleźć się także Hiszpanie. Myślę tutaj o Velasquezie, o wspomnianym gdzieś ukradkowo Deriberim. Szkoda, że nie ma Zurbarana czy Murillo. Ale to jest książka naprawdę, którą się świetnie czyta, dlatego że to jest książka o życiu tych ludzi, ale także o ich dorobku. To jest książka, która pozwala zrozumieć wiele bardzo, bardzo ważnych dla historii sztuki obrazów.
No a ja książkę może podobną, bo dotyczącą historii literatury, Myśli do słów Piotra Matywieckiego. Piotr Matywiecki jest w moim odczuciu jednym z najwybitniejszych polskich poetów, laureatem Nagrody Gdynia, ale też jest wybitnym poetyckim eseistą. Naprawdę niesłychanie wnikliwym, operującym znakomitym językiem, wspaniale piszącym. Ta książka, wydana przez Port Literacki, obszerna, 450 stron ponad, zbiera wiele różnych tekstów publikowanych przeważnie w pismach, przy różnych okazjach, zbiera razem i to daje bardzo ciekawy przegląd całej poezji, bo to się zaczyna od Juliusza Słowackiego, przez Leopolda Staffa, przez Tuwima, aż do obecnej laureatki nagrody Krysi Dąbrowskiej, nagrody Szymborskiej. No oczywiście napisane to jest przed nagrodą, ten esej. Druga część
książki. Ale powiedzmy, że od lat Matywiecki Dąbrowską foruje i kocha bardzo jej poezję.
No i trzeba powiedzieć, że ma dobry gust, żeby nie powiedzieć proroczy. Druga część mówi o, mniej obszerna, mówi o poetach zagranicznych, tu jest Baudelaire, Rimbaud, Holland, Celan, Vaško Popa. I trzecia część, najkrótsza, ale kto wie, czy nie najważniejsza w tej książce, nosi tytuł Poezja. I to jest traktat Piotra Matywieckiego na temat poezji współczesnej, na temat roli poezji we współczesnym świecie, poezji wobec czasu, poezji wobec tego, co się w dzisiejszym świecie dzieje i jak poezja w tym świecie, w którym żyjemy, usiłuje istnieć.
Marku, czy Piotr twierdzi, że rola poezji dzisiaj i w poprzednich wiekach jest taka sama?
Nie.
Nie.
Nie, nie. W ogóle on przywiązuje dużą wagę do takiego stwierdzenia, że poezja jest bardzo związana z czasem, w którym istnieje. I to nie jest idealistyczny obraz poezji. Tu w pewnym momencie mówi o poezji służącej totalitaryzmowi, o poetach, którzy się dają uwieść różnym ideom, ale mówi też o wrzasku świata, który z poezji czyni kakofonię. Sam ten esej o poezji jest wart wielkiej, wielkiej uwagi każdego, kto się poezją interesuje. Więc ta książka cała dla ludzi interesujących się poezją, moim zdaniem, jest niezwykle cenna i ważna.
O ile wiem, to jest bardzo świeża książka.
Tak. Ona jest dopiero co wydana.
Marku, kto wydał?
Wydało Biuro Literackie Wrocławskie. No, znany wydawca ważnych książek poetyckich i właśnie takich esejów.
Ja tutaj wszystkich pytam o to, kto wydał książki rekomendowane, a sam tego nie powiedziałem o książce rekomendowanej przeze mnie, więc wrócę jeszcze na chwileczkę. Książkę Bożeny Fabiani-Gawędy o sztuce XVII wieku wydało wydawnictwo naukowe PWN.
No tak, i powoli tak się zbliżamy do końca. Gośćmi naszymi byli Weronika Wakulska i Ania Wysocka.
Wacław Cholewiński, Marek Ławrynowicz.
Tak, prowadzili. Chcemy Państwa też zaprosić na biesiadę literacką kolejną 20 marca w Domu Literatury.
Na krakowskim przedmieściu 87-89 o godzinie 18.30.
Też chcemy Państwa zaprosić na wieczór promujący nowy tom wierszy Krzysztofa Karaska.
Naszego przyjaciela.
Tak, znakomitego poety. To będzie w Domu Literatury.
Nie, to nie będzie w Domu Literatury, tylko w Klubie Księgarza.
To będzie w Klubie Księgarza.
Rynku Starego Miasta.
Tak jest. To będzie 7 marca o 18. To też ważne wydarzenie literackie. No i sięgajcie Państwo po książki, bo książki są czymś, powiedziałbym, dobrym na tym świecie i wartym uwagi.
Ciągle ważnym.
J'ai pérégriné sur la map monde, j'ai vu tout et tout. J'ai connu des brunes, des blondes, un petit peu partout. Mais pourquoi tenter de longs voyages et se déranger quand les fleurs de ces rivages peuvent se respirer? Place Pigalle, place Pigalle. C'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour patifoler. Place Pigalle, place Pigalle. Vous verrez papillonner tous les genres de beauté, de nationalité, brunes espagnoles, jolies yankees, belles créoles. Blondeur déborde la Tamise, place Pigalle, place Pigalle. C'est l'amour, la fantaisie, le coin de paradis, oui c'est Paris la nuit. À la place Pigalle, on voit sans trêve la vie s'agiter. On vend la drogue et le rêve,
les fleurs, les baisers. C'est comme un marché où s'entrecroisent le mal et le bien. La pucelle et la bourgeoise côtoient la catin. Place Pigalle, Place Pigalle. C'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour patifoler. Place Pigalle, Place Pigalle. Vous verrez se mélanger les célèbres banquiers, les prospères arrivés, les hommes d'État, les petits raquins, les grands rachats, les mendiants et les capotins. Place Pigalle, Place Pigalle. C'est le mieux et c'est le pire, l'enfer, le paradis, mais c'est Paris la nuit. Pardon, monsieur, pour aller à la place Pigalle, s'il vous plaît. Ah ben écoutez, monsieur, vous n'avez qu'à monter la rue Pigalle, et là tout en haut, ben, vous trouverez la place Pigalle. Merci infiniment, monsieur, vous êtes très aimable. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pardon, monsieur, c'est bien ici, la place Pigalle. Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi, tête de lard? Un peu grossier, le monsieur. Ça doit être un étranger, probablement. Monsieur, achetez-moi des fleurs, s'il vous plaît. Monsieur, vous ne voulez pas un gramme de cocaïne? Monsieur, faites-moi la charité, s'il vous plaît. Monsieur, au coin de la rue, il y a un petit cinéma cochon. Place Pigalle, Place Pigalle. Mais qu'est-ce qu'il a à gueuler comme ça, celui-là? Il est fou. Eh ben, m'a fait peur. En voilà un idiot prout. Oui, c'est Paris la nuit.